problem z głowy.
Wita Wanda Wasilewska. W audycji goszczę Eryka Matuszkiewicza, doktora nauk medycznych, toksykologa szpitala imienia Franciszka Raszei w Poznaniu. Porozmawiamy między innymi o zagrożeniach dla dzieci i młodzieży, jakimi są tak zwane snusy. To w pierwszej części, a w drugiej części naszego spotkania zabiorę Państwa na spacer po nocnym Poznaniu. Zajrzymy do kilku pubów. A Jagodę Gierczyk, szefową poznańskiego Monoru, specjalistkę terapii uzależnień, zapytam, jak rozmawiać z młodzieżą o zagrożeniach. A Błażej Jeska, psycholog, specjalista terapii uzależnień, opowie o korzyściach płynących z abstynencji. Na początek snusy.
Snusy, najkrócej można powiedzieć, to skoncentrowana nikotyna. Towar, który bardzo popularny jest w krajach skandynawskich i stamtąd do nas przyszedł. Z tamtych portali internetowych, bo w Polsce handlowanie, sprzedawanie towarami, które zawierają taki poziom nikotyny, jest wciąż zabronione. Ze względu na dużą ilość. Snus, tak jak mówiliśmy, to nikotyna. To skoncentrowana duża dawka czystej nikotyny. Jeśli przeglądamy stronę internetową z tego typu produktami, to widzimy, że tak jak ja to robiłem, bez problemów żadnego, mam od 8 około miligramów, pamiętam najmniejsze, do ponad 50, a nieraz zdarzają się i ponad 60. I problem polega na tym, że dawka toksyczna nikotyny to zaledwie 0,2 mg na kilogram mojej masy ciała. Jeżeli przekroczę tę dawkę, jak możemy sobie policzyć, to jest bardzo prosto, no to mogą pojawić się tutaj działania niepożądane. Jakie to są działania niepożądane? Te działania pochodzą ze strony centralnego układu nerwowego, czyli mojego mózgu i układu krążenia. Układ nerwowy, niepokój, pobudzenie, bezsenność, poddenerwowanie, a może też i w jakimś stopniu tutaj również agresja. Układ krążenia, przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia, do tego może pojawić się jeszcze drżenia mięśniowe, w ciężkich zatruciach nawet może być utrata świadomości, drgawki, no bardzo ciężkie zaburzenia rytmu, także proporcjonalnie im więcej, tym większe zagrożenie dla mnie.
Jak dzieciaki, młodzież to nabywają? Jak wchodzą w posiadanie?
Myślę, że przede wszystkim jest to kanał internetowy. W Polsce oficjalnie nie zmieniło się prawo w tym zakresie i ta duża zawartość artykułów, tych po kilkadziesiąt miligramów, nie jest dostępna. Może te mniejsze. No i kupujemy. Dlaczego? Dlatego, że bierzemy substancję, która jest psychoaktywna, czyli już sama nazwa pokazuje jej charakter działania, czyli pobudza, usuwa zmęczenie, daje napęd i po to, żebyśmy się bardziej wystymulowali, po to myślę, że bierzemy właśnie w ten sposób i w takiej formie.
Pana odczuciu, jak rozmawiać z młodzieżą? Grożenie to jest, zresztą nasza rozmowa też nie ma tego na celu.
Ja też nie jestem zwolennikiem straszenia przede wszystkim, bo myślę, że na strachu no nie na długo zbudujemy naszą strategię. Ja myślę, że ta strategia powinna opierać się na tym jasnym przekazie i powiedzeniu, co tak naprawdę, czym to się kończy, czy jak to, co nam grozi, może tak, może nie mówiąc tak dramatycznie, ale co nam grozi. Jest określona, że dawka powyżej 0,2 mg na kilogram masy ciała tej nikotyny może spowodować określone konsekwencje. Jeżeli biorę 50 gramów, no to musiałbym ważyć ponad 250 kg, żeby nic się nie zdarzyło. No nie jest to możliwe. My oczywiście myślimy, że nam się nic nie przydarzy, że będzie fajnie, że będzie zabawa, że nie wiem, przeżyję coś ciekawego, ale przecież to nie jest powiedziane, że zdarzy nam się coś bardzo, czego się nie spodziewamy i czego nie chcielibyśmy doświadczyć. I to jest trochę proszenie się o problemy. No jeżeli wkładam palec między drzwi, to nie mogę się dziwić, że potem coś się ze mną dzieje. Także ja apeluję zawsze, proszę, przekonuję, podsuwam argumenty, żebyśmy na tym właśnie budowali swoją strategię, budowali też ten prozdrowotny tryb życia. Oczywiście, że jeżeli myślę sobie, no problem nabrzmiewa, staje się coraz większy, no to gdzieś oczywiście jakieś regulacje, państwo też nie stoi z boku i też pewne działania podejmuje i mówi, że tego nie możesz i mówi nie dlatego, że nie lubię ciebie, tylko robię to, może ktoś nie wierzyć, ale w trosce o nasze dobrostan, o nasze zdrowie, o nasze samopoczucie, o to, żeby nam nic nie groziło. Także ta profilaktyka, czyli właśnie przekonywanie, tworzenie tych pozytywnych wzorców jest, myślę, w moim przekonaniu podstawowe. To da pewnie rezultat może za czas jakiś, może nawet nie na następny dzień, ale musimy o tym mówić, musimy przekonywać, musimy przestrzegać, a jeśli to nie daje, no to musimy być bardziej restrykcyjni i powiedzieć nie wolno.
jeżeli mleko się rozlało, jak działać, jak interweniować, myślę, i o snusach, i o innych wynalazkach typu dopalacze chociażby. Jest znakomity oddział toksykologii w Poznaniu. Czy jest jakieś ABC działania od chwili, kiedy ja zobaczę, bo teraz skoncentrujemy się na młodzieży. Jak rodzic, czy jak nauczyciel, czy dyrektor szkoły, czy jak w ogóle koledzy, koleżanki, które towarzyszyły tej historii, czy towarzyszą w tej historii, mają zadziałać. Często jest strach przed powiadomieniem dorosłych.
Przede wszystkim, jeśli obserwujemy, jeżeli patrzymy na kogoś takiego, ten ktoś na pewno będzie się zachowywał inaczej, będzie niespokojny, będzie pobudzony z jakimś niepokojem ruchowym, będzie wstawał, nie będzie mógł usiąść. Wypowiedzi nie będą też do końca logiczne, te zdania nie będą miały związku ze sobą. Może oczywiście nie reagować też na nasze polecenia, typu usiądź, uspokój się, nie będzie nawiązywał logicznej rozmowy. Także takie wszystkie zachowania i potęgujące się oczywiście, im bardziej natężone, no to one oczywiście skłaniają tutaj do działania, do pomocy. Jeśli ktoś jest pełnoletni, to oczywiście do nas może zgłosić się nawet bez skierowania, bo my nie potrzebujemy skierowania, jeżeli jest sytuacja zagrażająca życiu, a często tak jest, przyjmujemy bez żadnych skierowań. Natomiast wszyscy ci, którzy są nastolatkami poniżej, do szpitali pediatrycznych, jak najbardziej tam też nie będzie żadnego problemu. I no i właśnie, nie odraczać tej decyzji. Często nie tylko w tej sytuacji, ale w ogóle pacjenci myślą, że samo przejdzie, że może sami jakoś sobie damy radę. Jeśli te objawy są bardzo nasilone, widzimy, że one z czasem się natężają, nic się nie zmienia, to nie ma sensu odwlekać tej decyzji. Zawsze im później przychodzi interwencja, tym oczywiście jest zawsze trudniej, gorzej, większe niebezpieczeństwo dla użytkownika, dla osoby, która tej pomocy potrzebuje. I nie musimy, myślę, tutaj obawiać się o jakiś współudział, o to, że ktoś nas będzie osądzał, że może my też tutaj bierzemy i tak dalej, i tak dalej. W tej sytuacji chodzi przede wszystkim nam o dobro osoby, która potrzebuje pomocy. My jesteśmy ratownikami i wtedy jesteśmy też godni podziwu, że podjęliśmy pewne działania, że nie baliśmy się, że odrzuciliśmy ten strach, bo ten strach jest tu zupełnie niepotrzebny. Jeżeli taka sytuacja się zdarzyła, to dlaczego tak się zdarzyło? Czy rzeczywiście jest ci to potrzebne? Czy z perspektywy teraz, oceniając całą sytuację, uważasz, że to było rozsądne? Sytuację zagrożenia działajmy, nie bójmy się o to, że ktoś nas będzie oceniał, bo nie powinien nas nawet oceniać w tym momencie. Najważniejsza jest pomoc temu, kto tej pomocy potrzebuje. I to jest absolutnie bezdyskusyjne.
Pana odczuciu i wiedzy, jakie są nowe zagrożenia?
Widzę, chociażby ostatnie dni pokazują, czy to były tubki z alkoholem, czy alkolody. To jest odwoływanie się trochę do naszej podświadomości. To jest stworzenie tak zwanego, jak to psychologia mówi, przekazu podprogowego, czyli nieświadomie mówienie nam o czymś, tylko tworzenie pewnego ciągu skojarzeń. Mamy skojarzenia w naszej świadomości, tubki, które zawierały produkty odżywcze, czy były to jakieś jogurty, czy jakieś musy i tak dalej. Nagle pojawia się coś, co przypomina z grubsza, a już jest zupełnie inną zawartością. I mamy w sobie ślad pamięciowy, no i możemy sięgać po to czasami bezrefleksyjnie. Czy to jest jedno? Musimy być czujni naprawdę na to, co kupujemy, gdzie kupujemy i jak kupujemy. To dotyczy też na przykład reklamy piwa bezalkoholowego. Piwo nie możemy reklamować alkoholi, ale piwo bezalkoholowe, nazwa tworzy też pewien ciąg skojarzeń. Także uważajmy też, bo ta podświadomość nasza jest bardzo łakomym kąskiem i żebyśmy się tutaj nie dali wmanewrować. I wiek też. To jest niezwykle istotne, dlatego że tak działa fizjologia, w cudzysłowie, uzależnienia. Ona niestety jest bezlitosna i dla nikogo nie ma taryfy ulgowej. I mówię to o tym, że jeżeli im wcześniej mam kontakt z różnego rodzaju substancjami, których mój organizm tak naprawdę nie potrzebuje, bo nie potrzebuje nikotyny, żeby dobrze żyć, nie potrzebuje alkoholu, żeby dobrze żyć, nie potrzebuje różnych stymulantów, żebym normalnie funkcjonował. I jeżeli ja im wcześniej mam z nimi kontakt, tym potem, wkraczając w dorosłe życie, a widzę niestety już osoby 18-19-letnie, bo takie przyjmuję, które już są uzależnione, które już idą z tym olbrzymim, nie zdają sobie sprawy, z jakim olbrzymim balastem wkraczają w dorosłe życie. Można to wszystko oczywiście przerobić, leczyć, starać się i tak dalej, ale tak też jest druga strona tej fizjologii uzależnienia. Im wcześniej, tym głębiej to wpadam i tym trudniej stąd mi jest wyjść. W związku z tym, czy mnie do cieszenia się pełnią życia potrzeba tych wszystkich substancji? Myślę, że nie. Jestem przekonany nawet, że nie. Że mogę czerpać radość z codziennych czynności, z moich zainteresowań, z kontaktów ze znajomymi, z przyjaciółmi i tu sobie fundować zdrowe, dopalać się w cudzysłowie zdrowo, a nie chemią, bo chemia będzie mnie wypalała. I to jest też niezwykle ważne, ten kontekst wieku. Za wcześnie naprawdę nie warto eksperymentować, bo można sobie zniszczyć życie i to bardzo skutecznie.
Jak szybko mózg potrafi się uzależnić? Mózg młodego człowieka właśnie.
Trudno powiedzieć mi tutaj w ramach czasowych, powiedzmy, no, kiedy to byłoby, czy to po jednym użyciu. No są oczywiście, zdarzają się takie substancje, tu nie będziemy mówić, ale są takie substancje, które po jednokrotnym użyciu już uzależniają. Większość z nich ma, powiedzmy, ten bardziej długofalowy, czyli przy kilkukrotnym, czy tym bardziej przy kilkunastokrotnym używaniu już może się to zadziać. Już możemy, mówiąc kolokwialnie, popłynąć. Także musimy wiedzieć, że takie zagrożenie na nas czeka. To jest jeszcze ciekawy aspekt, ponieważ z uzależnieniem, mówiąc o nim tutaj, to nie jest z chorobą jak na przykład z bólem zęba. Na przykład kiedy ból zęba nie daje mi żyć, zdaje znaki i ja od razu szukam pomocy. To się dzieje podstępnie, skrycie. Moje zachowanie się zmienia, ja się zmieniam, osoby postrzegają mnie inaczej. Mówią mi, coś z tobą jest nie tak. Oczywiście, co wtedy się dzieje? Ja reaguję agresją, mówię, że to jest niemożliwe, wy sobie coś wszystko wydumaliście i tak dalej. Także przebieg tego procesu uzależniania się, bo to jest dla mnie pewien proces i pewna droga, działa bardzo skrycie. Także pewnymi symptomami, zachowaniami mogę zdiagnozować dopiero, że tak się dzieje. No i znów właśnie, no, kolejny raz jeszcze powiem, że naprawdę nie warto. Nie warto w to wchodzić, nie warto w tym grzęznąć, bo to nie jest czas, to nie jest wiek. Zresztą no, żaden wiek nie jest dla uzależnień dobry, a ten to już szczególnie nie jest. To jest wiek, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy dojrzewali, żebyśmy realizowali już pojawiające się jakieś nasze plany, bo mamy na pewno takie. I czy warto to wszystko poświęcić, czy warto to wszystko zniszczyć, dlatego żeby, nie wiem, przez chwilę poczuć się, załóżmy, lepiej? Myślę, że jestem przekonany, absolutnie nie. To jest niezwykle ważne i cenne, że leczenie odwykowe w Polsce jest bezpłatne. Mogę być osobą bezrobotną, mogę być osobą nieubezpieczoną, ale jeżeli zgłaszam się do ośrodka, do poradni leczenia uzależnień, to ja zostanę tam przyjęty. Leczenie uzależnień ma kilka form, bo są to oczywiście oddziały stacjonarne, czyli od odwyki takie, gdzie jestem na miejscu, cały czas spędzam w ośrodku, w szpitalu, gdzie zajmuję się leczeniem uzależnienia, po to, żebym nauczył się żyć na trzeźwo od początku, bo tak trzeba po prostu, nowych zachowań, nowych odruchów tutaj, nauczyć się żyć bez tego, co do tej pory było treścią mojego życia i było najważniejsze. Także są to oddziały stacjonarne. Oddziały dzienne, gdzie tam jest trochę krótsza forma, czyli jak sama nazwa wskazuje, przychodzę rano, mam rozmowę z psychologiem, z psychiatrą, terapię zajęciową, z grupą itd., itd. No i to jest ta druga forma i trzecia, czyli forma poradniana, gdzie przychodzę, omawiamy bieżące problemy, wytyczamy pewne sobie cele, zmieniamy farmakoterapię itd., itd. Jeśli chodzi o formy leczenia, no to oczywiście indywidualna i grupowa. To jest niezwykle istotna ta terapia grupowa, dlatego że grupa ma bardzo duży wpływ na mnie. Jaki? Dlatego, że jest pewnym też takim elementem, który mnie dyscyplinuje. Ja muszę, jeżeli coś zrobię, no to ja muszę przyjść i na forum grupy wszystkim powiedzieć, słuchajcie, no niestety, to się może zdarzyć oczywiście, bo nikt nie jest idealny, ale i powiedzieć, że zapiłem, nie wiem, przyćpałem, wziąłem coś. I to też jakby ta grupa jest takim czynnikiem, który mnie mobilizuje do tego, żeby się trzymać, żeby być w ryzach. Oczywiście są takie, trzeba przełamać pewne swoje stereotypy, bariery i tak dalej, ale warto zrobić, patrząc długofalowo, że ten efekt będzie długofalowy i jest niezwykle dla mnie pożyteczny. Także to są jeszcze te formy leczenia indywidualne w stosunku do terapii grupowej. Są oddziały oczywiście takie jak mój oddział toksykologii, gdzie jeżeli mamy objawy zatrucia czy objawy abstynencyjne od alkoholu, tutaj zwłaszcza no to takiego pacjenta możemy przyjąć, wyrównać tutaj, no i dalej wskazać mu drogę, dać mu, mówiąc przysłowiowo, tutaj już wędkę, gdzie ma pójść, gdzie się zgłosić. Do kogo? Są wreszcie, cały jest ruch anonimowych alkoholików. Nam warto naprawdę pójść, tych grup jest bardzo dużo. To nie jest forma terapii, ale to jest forma, która pozwala mi utrzymać abstynencję, słuchając osób, które przeszły tę drogę, którą jest przede mną, które wiedzą, z czym to się je, wiedzą o zagrożeniach, zwrócą mi uwagę na jakieś problemy. Tam jest taki też, co może trochę mylnie brzmi pojęcie, czy osoba tak zwanego sponsora. To nie jest osoba taka, która daje mi pieniądze i w sensie materialnym coś, tylko to jest sponsor, to jest osoba taki, to bardziej korporacyjnie można powiedzieć, czy psychologicznie, to jest taki supervisor, czy osoba, która mnie nadzoruje, która mnie pilnuje, która mnie prowadzi, która mi pokazuje. I ten ruch anonimowych alkoholików jest też niezwykle istotny, bo on wypełnia tę przestrzeń, która jest pomiędzy jedną wizytą w poradni, a drugą. Pomiędzy jednym pobytem dziennym, a drugim. I to jest doskonałe wypełnienie i doskonałe uzupełnienie tej terapii, terapia 12 kroków, która jest wciąż aktualna i którą anonimowi alkoholicy prowadzą. Genialna dla mnie forma. Trzeźwi alkoholicy, trzeźwi narkomani, którzy opowiadają o swojej drodze, o tym, jak oni to przechodzili, co się z nimi działo. Uważam, że też warto posłuchać, bo to też mnie motywuje. Pokazuje człowieka konkretnego, który był inny, przeszedł drogę i pokazuje mi, że jest trzeźwy, suchy. Chciałem jeszcze powiedzieć o swoim odkryciu sprzed tygodni. Pierwsze to jest książka Nie pij dziś. Taki ma tytuł, jest to trzeźwego, suchego alkoholika i który w bardzo prosty sposób opisuje, jak to się działo. Pierwsza część książki to pisze, jak to się stało, że wpadł w alkoholizm i sobie zdał sprawę. Druga część, jak trzeźwiał, jaka była jego droga do trzeźwości i trzecia, gdzie podsyła nam pewne formy leczenia, które mamy dostępne i które możemy zobaczyć. I druga, autorkę, Bez narkotyków i alkoholu jestem nudna. Pisze dziewczyna, która była, no, narkomanem jesteśmy, tylko jesteśmy trzeźwym narkomanem i ona opisuje też swoją drogę, jak do tego doszło, picia i potem wychodzenia z tego. I ona właśnie jedno, co o tym, dlaczego ten tytuł? Dlatego, że ona uważała, że jak nie będzie brała narkotyków i nie będzie piła, to będzie właśnie nudna, że będzie uważana za osobę nudną, nieatrakcyjną, niewartą kontaktów. I to pokazuje, jak to zupełnie gdzieś ją zwiodło na boczny tor. Na szczęście w którymś momencie sobie uświadomiła, że dalej jest po prostu przepaść. Pokazuje, że może się udać.
Eryk Matuszkiewicz, doktor nauk medycznych, toksykolog na oddziale toksykologicznym Szpitala Miejskiego Franciszka Raszei w Poznaniu. Kontakt do szpitala znajdą Państwo w internecie. Wystarczy wpisać toksykologia Poznań na przykład. Oddział toksykologii jest czynny 24 godziny na dobę i w razie potrzeby można się tam zgłosić bez skierowania.
Problem z głowy.
Nocny Poznań.
Bawimy się przerewelacyjnie, po prostu jest taka impreza, że koniec pijemy. Piwo, wódkę. Wódka.
Do następnego dnia.
Jak się raz przepije,
no to raz, się drugi, trzeci, no. To później się pamięta.
Na drugi dzień odżyje, ale będzie się wiedziało, co się czuło.
Ale potrafimy się bawić bez alkoholu.
Tylko ewentualnie w weekendy chodzimy na imprezy.
Powiem szczerze, że nie bardzo jest co robić w Poznaniu.
Tak, czasami karaoke jakieś leci.
Kontenery, bo to takie, nie? Fajne miejsce.
Mama jest wyrozumiała, tata jest zawsze wyrozumiały, więc dobrze się bawimy.
Moi rodzice się tak przyzwyczaili, że naprawdę, że są zdziwieni, jak jestem w domu, tak naprawdę. No na pewno jakieś tam instrukcje dawali, ale niekoniecznie się kierowaliśmy nimi.
Tak mi się wydaje. Musimy być ostrożni.
Zdarzało się, że się przez dwa dni nie wracało, niestety.
No mi nie.
Czasami tak było, no mi się zdarzało. No rodzice mówią, o, wróciłaś, jesteś. Praktycznie zero reakcji. Przyzwyczajeni są naprawdę do mnie.
Totalnie bez planu ruszamy na miasto z heksem. Co nam się po drodze przypomni? Jak gdzieś jest źle, to idziemy w inne miejsce. Dobra, zaczynamy od piwka w domu, standard, wiadomo. Potem idziemy, nie wiem, na stary rynek. Jak na starym rynku, nie wiem, nie znajdziemy nikogo znajomego, albo się z nikim nie zgadamy. Idziemy w ogóle gdzieś, gdzie można wypić po prostu wódkę na strzały. Szukamy miejsc. Ile rzeczy w życiu nauczyłaś się tylko przez to, że ci ktoś o czymś coś powiedział. I zacznijmy od pierwszego parzenia się w łapy, kurde, dotykając garnka. Znaczy, dobra, nie musisz wszystkiego spróbować. Możesz pewnych rzeczy nie chcieć, po prostu zrobić i tyle.
Moi rodzice są akurat wyluzowani bardzo i, znaczy, no wiadomo, że była pogadanka, jak już tak się przeholowało. Ale tak to generalnie pogadaliśmy i jest okej. Okay. Możemy wychodzić, możemy balować. Pieniądze dają, więc jest dobrze. Albo i nie dają. Rodzice.
No.
Dają ci, bo mnie.
Mi też nie.
Nie, z rodzicami o to no, trzeba mieć dobre jakieś takie układy, o, może tak. Moi są akurat wyluzowani, to może no, oni się tak czują jak hipisi, moi to na przykład strzela z łuku, co jest bardzo dziwne, ale 50 my strzeliła, więc to też jest takie normalne chyba. Dobrze, nie kupię sobie czarnego Porsche, tylko łuk. No, ale jeżeli o rodziców chodzi, to wiadomo, że się martwią, ale jak każdy rodzic, myślę, ja też jak będę w wieku ich, to będę się martwiła o swoje dzieci. Oni mają swoje zajawki, ale faktem, że się dogadujemy. No, to takie jest... Na przykład teraz też do niej dzwoniłam, mówię, mama, wychodzę sobie gdzieś tam na piwko, oni, no to zaspokajam. Jak jesteśmy na koncercie, właśnie na bardzo często chodzimy na kontenery, czy na piwo, jak nawet nie ma koncertu, jest typa.
Zawsze trzeba wracać ze znajomymi do domu, ewentualnie taksówką, niech kolega podprowadzi pod blok, żeby nie było strachu. Poza tym w nocnym jest akurat dużo zawsze ludzi, nic się nie dzieje. Poznań jest bezpiecznym miastem.
Rodzice też mają jakieś tam pojęcie o tym, że my się musimy wybawić. Mamy teraz też taki swój wiek, więc oni też byli w takim wieku i na pewno
też... No i jeszcze godzin.
Dokładnie.
Jam session.
No, dokładnie. Więc myślę, że każdy wiek też się jakimiś tam swoimi regułami kieruje, więc starałem się rozumieć.
No ale no, trzeba czytać też, trzeba czytać, trzeba trochę poszaleć, no bo coś trzeba wspominać. Jakieś sentymenty muszą być.
Ja zostałem wyedukowany przez Monar jeszcze jako nastolatek. Uczyłem się w Gorzowie, w którym latem odbywało się reggae nad Wartą i właśnie monarowcy byli bardzo aktywni i właściwie od tego czasu gdzieś uzyskałem świadomość. Punktem wyjścia jest to, że jeżeli ktoś coś chce, to sobie zawsze to znajdzie. No i to jest chyba, zróbmy tak, żeby ludzie nie chcieli, nie musieli, nie potrzebowali. I to jest robota, edukacja. Jak ktoś się wybiera do klubu, to polecam, żeby wszystkie niezbędne rzeczy typu klucze, karta kredytowa, telefon miał w kieszeni. Najgorzej znaleźć przypadkiem w miejscu, z którym się człowiek nie powinien znaleźć.
Jagoda Gierczyk, specjalistka terapii uzależnień.
My też mamy prawo wypowiedzieć swoje argumenty, swój ogląd rzeczywistości. Ważne, żebyśmy mieli też jakąś wiedzę. I to nie tylko taką, którą sobie tam wygooglujemy, bo to raz. Ale dwa, żebyśmy mieli to jakoś przemyślane, żebyśmy mieli do tego jakiś własny, osobisty stosunek. Żebyśmy włożyli też w to przemyślenie jakiś wysiłek, ale też w tą dyskusję. To nie może być w biegu, to nie może być 3 minuty przed wyjściem. Bo przed wyjściem no to zdążymy powiedzieć, bądź ostrożny, albo uważaj, albo nie wiem, opiekuj się sobą, tak jak ja bym to zrobił, bądź mądry i tak, takie tam hasła. Natomiast to nie jest moment na jakąś dłuższą rozmowę. Po prostu rozmawiajmy z naszymi dziećmi, wymieniajmy argumenty i raczej uruchamiajmy ich myślenie. One mają myśleć, one mają brać pod uwagę konsekwencje, one mają za te konsekwencje brać odpowiedzialność. Mają się bardzo dobrze bawić, ale też wracać bezpiecznie. No i ten rodzaj samodzielności, odpowiedzialności wzmacniajmy, tak? Pokazujmy, że ty jesteś mądry, dzielny, dobry i dasz radę, ale no uruchom łepek i bierz pod uwagę to, że nie wszyscy ludzie na świecie są dobrzy, że nie wszystkie środki są bezpieczne, a nawet te niebezpieczne trzeba w bardzo mądry sposób używać, jeśli już się na to decydujesz. Także uruchamiajmy takiego małego, dorosłego w naszym dziecku, żeby nie tylko bezmyślne części tak się bawiły, regresowały i wygłupiały, ale żeby też jakiś kawałek dojrzałości nieustannie czuwał nad nimi.
Jak nauczyć młodego człowieka odmawiać przyjmowania środków psychoaktywnych, zakupu, czegoś takiego?
Czy tego typu niezależności uczymy od małego i niestety dzieci trenują to na nas, mówiąc nam nie i niektóre nie musimy szanować. One też czasem muszą z nami wygrać, muszą mieć prawo nam odmówić, zbuntować się, postawić na swoim. I jeżeli my szanujemy i wzmacniamy w dzieciach prawo do tego, że one wiedzą, czego chcą, że potrafią też tego bronić, to żaden problem nie będzie, kiedy coś nie będzie jej pasowało, albo będą czuły się zagrożone tam, gdzie nas nie ma, to również będą wiedziały, że mają prawo i mają siłę powiedzieć nie w tym momencie, kiedy o tym zadecydują. Natomiast kiedy tresujemy nasze dzieci na grzeczne, posłuszne, bo tak nam jest wygodniej, a niestety mamy takie tendencje i my jako rodzice i system edukacji szkolnej, no to później one są grzeczne i podporządkowane wszystkim dookoła i zgadzają się na różne rzeczy, niekoniecznie na te, które są dla nich dobre, albo na te, które im naprawdę pasują.
A jeżeli stanie się już i pociecha przyjdzie do domu albo pod wpływem alkoholu, albo jakichś innych środków, co robić, jak reagować, jak rozmawiać?
No pewnie w zależności od tego, w jakim stanie przyjdzie, no najpierw ratujemy to, co jest do ratowania, no bo niektóre środki dają naprawdę dość spektakularne efekty, nie wiem, jakieś stany psychotyczne, czy właśnie jakieś zatrucia, to oczywiście reagujemy najpierw na to. Natomiast jak już nam ta pociecha otrzeźwieje, oprzytomnieje, bo oczywiście nie zaczynałabym żadnej rozmowy w tym stanie, tak? Niech to dojdzie najpierw do równowagi, natomiast wtedy oczywiście konieczna jest rozmowa. I to rozmowa jednak nie tylko o tym, a jak, a co, a dlaczego, bo to może jest najmniej istotne, natomiast bardziej o tym, że to jest nie w porządku, to jest przekroczenie, nie na to się umawialiśmy i że w związku z tym po pierwsze są jakieś konsekwencje, no bo jednak możemy ufać i niezależne i bez naszej kontroli może być dziecko, które jest gotowe samo siebie kontrolować i samo za siebie odpowiadać. W momencie, kiedy to się okazuje niewystarczające, to jednak trochę włączamy nasz system kontroli i poprawiamy siłę granic, które stawiamy, pokazując dokładnie, gdzie one są i co wynika z ich przekroczenia. Czyli jednak jakieś konsekwencje muszą być. Na przemyślenie, to nie chodzi o karę, tak? To chodzi bardziej zatrzymaj się, nie wiem, przemyśl, tak? Jeszcze raz poczuj to, że tak nie, bo to jest niedobre. Ale na pewno też rozmawiamy, jak zwykle też wysłuchujemy, próbujemy rozumieć, tak, jak to się stało. Nie tylko, że to złe albo dobre i oceniamy i ty taki, owaki, ale też jak to się mogło stać, że straciłeś nad tym kontrolę, że się zagalopowałeś, jak to zrobić, żebyś jednak potrafił kontrolować takie rzeczy, tak? No, od takich informacji, jak już pijesz, to pij pomału, tak? Uważaj, bo jesteś małą, drobną dziewczynką, której piwo już może zamieszać w głowie, tak? Jeżeli już się bawisz, to nie odchodź od swoich towarzyszy zabawy, nie idź z nikim obcym i tak dalej, i tak dalej. No musimy niestety też uczyć ich kontrolować to, co robią. Tak? To jest jednak wokół pewnej wiedzy i no, pewnych danych, które oni muszą posiadać. Także też się zatrzymujemy nad tym, nie tylko na tym, że brałeś albo nie brałeś, piłeś albo nie piłeś, ale straciłeś kontrolę. I to jest ważniejsze, bo środki, te, które są dostępne dzisiaj, one tak od razu nie zabijają i od razu nie uzależniają. Natomiast niebezpieczeństwo jest wtedy, kiedy oni zaczynają tracić na tym kontrolę. A 15, 16 czy 17-latek naprawdę bardzo łatwo traci kontrolę nad tym, co w życiu robi.
Błażej Jeska, psycholog specjalista terapii uzależnień o abstynencji.
Ja nie mam jakiegoś szczególnego stosunku do abstynencji. Uważam, że jeżeli ktoś chce zachować abstynencję, to ma do tego pełne prawo. Natomiast dla mnie abstynencja, całkowita abstynencja nie jest alternatywą. Dlatego, że ważniejszym dla mnie problemem jest rozróżnianie, w jakim celu spożywamy środki psychoaktywne. Dlaczego i po co sięgamy po alkohol? Statystyki jednoznacznie dowodzą, że najwięcej problemów z alkoholem mają oczywiście osoby pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych z jednej strony, ale także osoby pochodzące z rodzin, w których była zachowywana abstynencja. Dlatego, że niezwykle ważne jest to, żebyśmy od dziecka już obserwowali, w jaki sposób używają alkoholu nasi rodzice. Jeżeli otrzymujemy najmniejsze ryzyko problemów z alkoholem, mamy wtedy, kiedy jesteśmy wychowywani w rodzinach, w których następuje pozytywne modelowanie. Czyli właśnie alkohol w takich rodzinach jest, ale jest używany w sposób ostrożny. Celem takiego używania jest cel spożywczy. Używa się alkoholu po to, żeby poprawić smak potraw, a nie po to, żeby się przy nim bawić. W zależności od tego, jak podchodzimy do alkoholu, zależy to, czy będziemy pić ryzykownie, czy nie. I tego się powinniśmy uczyć, tak? My nie pozbędziemy się alkoholu, nie wprowadzimy prohibicji, to już kiedyś próbowano, nic z tego nie wyszło. Myślę, że nasze społeczeństwo alkoholu się nigdy nie pozbędzie. Oczywiście ograniczamy narkotyki, ale też się ich nie potrafimy pozbyć. Spożycie spada, ale nadal jest znaczne, więc my się nie pozbędziemy alkoholu. My się po prostu musimy nauczyć z nim żyć. Musimy wiedzieć, do czego może służyć, kiedy jego używanie jest zagrażające. Tego możemy się nauczyć tylko wtedy, kiedy obserwujemy takie używanie, które jest bezpieczne.
Stowarzyszenie Monar w Poznaniu proponuje bardzo ciekawy program dla młodzieży. Fred Goes Net, tak się nazywa, flagowy projekt skierowany do nastolatków. Zapraszane są osoby, które są chłonne wiedzy z zakresu konsekwencji i skutków używania substancji psychoaktywnych. Można tam porozmawiać szczerze i otwarcie. Praca odbywa się za pomocą interaktywnych metod z wykorzystaniem dialogu motywującego. Specjaliści starają się stworzyć dobrą i bezpieczną atmosferę dla uczestników, atmosferę akceptacji. Podczas 8-godzinnego warsztatu będzie można poznać nowe osoby, dowiedzieć się o aspektach prawnych używania substancji, konsekwencjach, ale także osoby, które wezmą udział w warsztacie, w programie, będą mogły wypowiedzieć się na wiele tematów. Adresatem programu są młode osoby w wieku pomiędzy 14 a 21 rokiem życia, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzależnionych oraz używających takich substancji jak opiaty. Jest on oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej. Prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego, o którym wspominałam. Więcej informacji program fred.pl. Także polecam stronę Urzędu Marszałkowskiego. Tam na stronie Departamentu Zdrowia również są informacje, gdzie można szukać pomocy w regionie. Problem z głowy, Wanda Wasilewska. Do usłyszenia. Dobrego tygodnia.
Problem z głowy.